Dobry wieczór Państwu, mówi Paryż RFI. Minęła godzina 18. W czwartek, 8 czerwca, wita serdecznie Anna Rzeczycka wraz z realizatorką Grażyną Chmurską. Zapraszam do wysłuchania audycji, którą rozpoczniemy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Szef irackiego odgałęzienia Al-Kaidy Abu Musab Zarqawi zginął wczoraj w amerykańskim nalocie na miejscowość Bakuba. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, nowy rząd Iraku i Unia Europejska wyrażają satysfakcję. Prezydent Iranu Ahmad Ahmadinejad powtarza, że jego kraj nie boi się żadnych gruźb. Dorzuca jednak, że gotów jest rozmawiać z resztą świata na temat wielu nieporozumień. W Brukseli rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie ministrów obrony NATO. Przed rozpoczynającym się jutro mundialem niemieckie służby bezpieczeństwa postawione zostały w stan gotowości. Tu Paryż. Abu Musab al-Zarqawi, szef Al-Kaidy w Iraku, jeden z głównych przywódców irackiej gerilli, zabity został wczoraj przez siły amerykańskie w czasie nalotu na Bakuba, 60 kilometrów na północ od Bagdadu. Informacje o śmierci wroga publicznego numer jeden, za głowę którego Waszyngton wyznaczył nagrodę 25 milionów dolarów, podał triumfalnie w trakcie konferencji prasowej premier Iraku Nuri al-Maliki. Słowa premiera wywołały ogólną radość zgromadzenia, w którym znaleźli się m.in. ambasador Stanów Zjednoczonych Zalmay Khalilzad i szef sił międzynarodowych amerykański generał George Casey. Agencja Reutera doniosła dziś po południu, że rzecznik armii US w Iraku, generał Bill Caldwell, pokazał w czasie konferencji prasowej, transmitowanej przez telewizję, fotografię zwłok jordańskiego terrorysty. Z tego samego źródła dowiadujemy się, że wraz z Zarqawim zabitych zostało 7 współpracowników szefa Al-Kaidy, w tym 2 kobiety. Wiadomość o likwidacji szefa terrorystów irackich, odpowiedzialnego za śmierć dziesiątek niewinnych ludzi, wywołała na świecie burzę reakcji. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Stany Zjednoczone przyjęły z wielką satysfakcją wiadomość o śmierci wroga numer jeden w Iraku, ale jednocześnie komentarze są ostrożne, gdyż nie wiadomo, jak na wieść o śmierci szefa Al-Kaidy w Iraku zareagują Irakijczycy. Rzecznik prasowy Białego Domu, Tony Snow, powiedział dziennikarzom, że prezydent George Bush jest oczywiście zadowolony, lecz podkreślił jednocześnie, że terroryzm pozostaje problemem w Iraku. Śmierć Zarqawiego to kolejny krok w walce z terroryzmem, ocenił w Bagdadzie amerykański generał George Casey, dowodzący wojskami koalicji. Jeden z pierwszych poinformowanych o tym fakcie, brytyjski premier Tony Blair, powiedział, że jest to bardzo dobra wiadomość. To cios zadany Al-Kaidzie, nie tylko działającej w Iraku, uważa angielski sojusznik Waszyngtonu, nie mając jednak złudzeń, że terroryści nadal będą zabijać i że jeszcze długa droga czeka aliantów przed ostatecznym zwycięstwem. Brytyjski minister spraw zagranicznych Margaret Beckett ma nawet wątpliwości, czy zniknięcie Zarqawiego będzie momentem zwrotnym w Iraku. Premier Australii John Howard wykazał chyba najwięcej entuzjazmu, mówiąc o wspaniałej akcji antyterrorystycznej w Iraku. W podobnym duchu wyraził się też prezydent Afganistanu Hamid Karzaj, mówiąc o wielkim sukcesie w wojnie z terroryzmem. Sporo jednak jest reakcji ostrożnych i powściągliwych. Rzecznik prasowy NATO powiedział lakonicznie, iż wiele się nie ryzykuje, twierdząc, że nikt nie będzie żałował Zarqawiego, a rzecznik prasowy francuskiego MSZ-u wyraził nadzieję, że śmierć ta spowoduje zmniejszenie przemocy w Iraku. Trzeba nadal kontynuować walkę z terroryzmem, podkreślił Wolfgang Schussel, kanclerz Austrii sprawującej przewodnictwo w Unii w tym półroczu. Śmierć terrorysty jordańskiego to wielka klęska dla Al-Kaidy. Nie ma wątpliwości przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Z pewnym optymizmem zareagowały na wieść o zabiciu Zarqawiego giełdy światowe, na których ceny za baryłkę ropy zaczęły spadać.
Parlament Iraku zatwierdził dzisiaj 3 nowych ministrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. W ten sposób rząd iracki jest już w komplecie. Satysfakcję z tego faktu wyraził premier Iraku Nuri al-Maliki, który powiedział, iż nowe władze, a także śmierć al-Zarqawiego napadają go optymizmem co do dalszego rozwoju sytuacji w Iraku. Al-Maliki sądzi, że opracowany przez jego rząd ambitny plan bezpieczeństwa położy wreszcie kres przemocy terrorystycznej. Zadowolenie z utworzenia rządu irackiego wyraził także prezydent Stanów Zjednoczonych George Walker Bush, dodając, że będzie w tych zmienionych warunkach można wreszcie zastanowić się nad rolą Ameryki w Iraku. Mówi Paryż RFI. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad w sposób pośredni odrzucił żądanie wielkich mocarstw, by Teheran zawiesił prowadzone przez siebie operacje wzbogacania uranu. Będziemy negocjować na temat wspólnych problemów i po to, by wyjaśniać nieporozumienia na arenie międzynarodowej. Nigdy jednak nie będziemy rokować na temat technologii, jakich zamierzamy używać, powiedział Ahmadinejad w przemówieniu wygłoszonym w mieście Kazwin w północno-zachodniej części swego kraju. Wszyscy zrozumieli to jako odrzucenie propozycji złożonych wczoraj przez wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej Javiera Solane. AFP przypomina, że Niemcy, Chiny, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania i Rosja przedstawiły Iranowi ofertę namawiającą Teheran do rezygnacji z jego planów nuklearnych o charakterze wojskowym, grożąc mu jednocześnie sankcjami, jeśli się do międzynarodowych wymogów nie dostosuje. Paryż odmówił skomentowania dzisiejszych deklaracji prezydenta Iranu. Anna Bernhardt.
Francja oczekuje oficjalnej odpowiedzi na propozycje przedstawione w Teheranie i nie będzie komentowała żadnych deklaracji, oświadczył rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szef francuskiej dyplomacji Philippe Dustoblazy, komentując tego ranka w telewizji rozwój wydarzeń w Iranie, powiedział, że pora zasiąść do negocjacji, gdyż irański program wzbogacania uranu jest za bardzo niebezpieczny dla regionu i całego świata. Amerykanie zrobili wielki krok do przodu, teraz kolej na Irańczyków, podkreślił francuski szef MSZ-u. Dodajmy jeszcze, że prezydent Chirac przyjął wracającego z Teheranu Javiera Solanę. Odpowiedzialny za politykę zagraniczną w Unii, komisarz europejski przedstawił we wtorek w Iranie propozycje wielkich mocarstw wypracowane wspólnie w Wiedniu.
Organizacje kobiet irańskich i amerykańskich, którymi kierują dwie laureatki pokojowej Nagrody Nobla, Shirin Ebadi i Jody Williams, wystosowały w Wiedniu apel o rozwiązanie nuklearnego kryzysu irańskiego na drodze negocjacji. W Brukseli rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie ministrów obrony państw NATO. Wśród przewidzianych tematów obrad m.in. sytuacja na Bałkanach, w Iraku, Afganistanie oraz reforma ukraińskiego sektora obronnego. Piotr Moszyński.
Jak podał rzecznik Sojuszu Atlantyckiego James Apatry, Komitet Planowania Obronnego NATO przyjął dziś rano wytyczne ministerialne. Zakładają one m.in., że sojusz powinien być w stanie prowadzić równolegle dwie duże operacje angażujące oddziały o rozmiarach rzędu korpusu armii, czyli 60 tysięcy ludzi, i sześć operacji o mniejszym zakresie rzędu dywizji, a więc od 20 do 30 tysięcy osób. W maksymalnej konfiguracji w grę wchodziłoby zatem rzucenie do boju około 300 tysięcy żołnierzy. Wytyczne zakreślają poziom ambicji sojuszu. Mają one także wymiar finansowy. Ministrowie obrony przyjęli rekomendację, by każdy kraj członkowski sojuszu przeznaczał na obronność 2% produktu krajowego brutto. Minister Radosław Sikorski poinformował, że Polska jest w grupie krajów, które nie spełniają tych zaleceń. Dotychczas w NATO obowiązywała dżentelmeńska umowa, by na obronność każdy kraj wydawał właśnie 2% PKB. Ponieważ jednak tylko 7 państw na 26, m.in. Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania i Turcja, spełniało ten postulat, ministrowie zdecydowali, że pułap dwuprocentowy staje się oficjalnym zaleceniem, celem każdego kraju. Z kategorii już raczej folkloru politycznego odnotujmy jeszcze, że Greenpeace zorganizował przed kwaterą główną NATO demonstrację przeciwko broni nuklearnej. Dojazd do kwatery demonstranci zablokowali ciężarówką z makietą pocisku rakietowego. Na krótko przed spotkaniem natowskich ministrów obrony trzy osoby wspięły się na dach jednego z budynków na terenie kwatery głównej sojuszu. Greenpeace poinformował, że jego 24 aktywistów zostało zatrzymanych przez belgijską policję. Protest zakończył się po 30 minutach, zanim na rozmowy do Brukseli przybył minister obrony Stanów Zjednoczonych Donald Rumsfeld i szefowie resortów obrony innych krajów NATO. Ciężarówkę z makietą usunięto, a jej kierowcę policja zabrała wraz z kierownicą pojazdu, do której przykuł się łańcuchem.
Białoruś ogłosiła zakaz wjazdu na swe terytorium przedstawicielom Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na sankcje wprowadzone wobec oficjeli białoruskich po wyborze Aleksandra Łukaszenki na prezydenta. Komisja Europejska nazwała to kolejnym krokiem ku samoizolacji władz w Mińsku. Emma Adwin, rzeczniczka Unijnej Komisji do Spraw Stosunków Zewnętrznych, powiedziała, że oficjalna informacja o odwetowych środkach podjętych przez Mińsk nie dotarła jeszcze do Komisji Europejskiej. W niczym nie zmienia to naszego wsparcia dla procesów demokratycznych na Białorusi, ani naszej determinacji w zacieśnianiu kontaktów z przedstawicielami białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, dodała rzeczniczka Unii Europejskiej. Niemieckie służby bezpieczeństwa postawione zostały w pełnym pogotowiu. Jutro zaczyna się Puchar Świata w piłce nożnej. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Samoloty AWACS już od środy aż do samego finału, czyli do 9 lipca, patrolować będą przestrzeń powietrzną nad 12 miastami, gdzie rozgrywane są mecze. 250 tysięcy policjantów czuwać będzie nad porządkiem, w tym 34 tysiące z sił federalnych. 323 policjantów z 13 państw europejskich przybyłoby wspomagać swych niemieckich kolegów. Są to głównie policjanci z krajów, gdzie kibice znani są ze swych chuligańskich wybryków, co oznacza, że do Niemiec przybyli przede wszystkim przedstawiciele służb porządkowych z Wielkiej Brytanii w liczbie 79 i Polski w liczbie 68, jak skrupulatnie informuje AFP. Oprócz umundurowanych funkcjonariuszy, wielu niemieckich agentów cywilu mieć będzie baczne oko na stadiony i ośrodki, gdzie przebywają sportowcy, a także kibice. Również wojsko zmobilizowane zostało na Mistrzostwa Świata. Zadaniem 3000 żołnierzy ma być przede wszystkim zabezpieczenie punktów pierwszej pomocy i ewakuacja w wypadku ewentualnego ataku terrorystycznego. Niemiecki minister spraw wewnętrznych powiedział w Berlinie, że wszystko jest pod kontrolą. Dodał jednak przezornie, trzeba liczyć, że szczęście nam będzie sprzyjać. Szczęścia nie miał natomiast francuski napastnik Djibril Cissé, który podczas wczorajszego meczu sparingowego, ostatniego przed mundialem, doznał kontuzji poważnej, podwójnego złamania nogi. Mistrzostwa świata w piłce nożnej będzie on mógł oglądać jedynie w telewizji przykuty do łóżka szpitalnego.
Tu Paryż, Radio France International i ostatnia już wiadomość dziennika. Minister spraw wewnętrznych Francji Nicolas Sarkozy zaprzeczył pogłoskom o swej rychłej dymisji z rządu i potwierdził, że nie zamierza go opuszczać przed styczniem 2007 roku. Wskazał jednocześnie wyraźnie na swego obecnego przeciwnika. Jest nim socjalistka Ségolène Royal, zajmująca ciągle pierwsze miejsce w sondażach popularności. Jak pisze AFP, Sarkozy nie ma już potrzeby widzieć swego rywala w premierze Dominique de Villepin. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że to on, Nicolas Sarkozy, otrzyma inwestyturę swej partii UMP w najbliższej kampanii prezydenckiej. Na konferencji prasowej poświęconej bilansowi swej działalności w MSW, Sarkozy przypisał sobie zmniejszenie w ciągu ostatnich 4 lat przestępczości o przeszło 8%, zapominając o tym, że przez ponad rok stanowisko ministra spraw wewnętrznych zajmował nie kto inny, a Dominique de Villepin. Były to wiadomości dziennika. Pora na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej. Przed mikrofonem Piotr Moszyński.
Na pierwszej stronie zarówno prawicowego Le Figaro, jak i lewicowej Libération znajdujemy odniesienia do przedstawionego wczoraj programu francuskiej partii socjalistycznej. Konserwatywne Le Figaro przestrzega, że niektóre jego punkty, na przykład ten o renacjonalizacji elektrowni, będą kosztowały miliardy euro i stanowią poważne zagrożenie dla publicznych finansów. Libération podkreśla natomiast, że opublikowany tekst został przyjęty niemalże jednomyślnie, co w ostatnich latach raczej rzadko się w tej partii zdarza. Jean-Michel Tenard w artykule wstępnym dziennika wyraża pogląd, że tekst jest niezły i obiecujący, ale jak to wyjdzie w praktyce, dodaje trochę bojaźliwie, to się dopiero okaże, jeśli w przyszłorocznych wyborach zwycięży kandydat socjalistów. Program programem, w końcu coś trzeba obiecać, żeby zdobyć elektorat, ale jego realizacja to już zupełnie inna sprawa, o czym można się przekonać właściwie po każdych wyborach. Co ciekawsze, prawie wszystkie propozycje pani Ségolène Royal, poza wojskową opieką dla niezdyscyplinowanej młodzieży, znalazły się w tekście, a przecież jej socjalistyczni towarzysze skrytykowali ją za prawicowe odchylenia. Czyżby nie była ona jednak tak prawicowa, jak się niektórym towarzyszom wydaje? Czy też owe odchylenia stały się ogólnosocjalistyczną tendencją? Pyta ciekawie Tenard. I jeszcze jeden drobny problem podkreślony przez Jean-Michela Tenarda. Ponieważ wszyscy potencjalni kandydaci na prezydenta z ramienia partii socjalistycznej podpisali się pod tekstem, to znaczy, że wszyscy mają taki sam program, w dodatku wskutek wielostronnych kompromisów pozbawionych charakteru, wizji i wiarygodności. Jak więc wybrać tego, który ostatecznie stanie w wyborcze szranki i na podstawie czego? Wyglądu? Zdaniem komentatora Libération takie rozwiązanie ma bardzo ograniczone zalety. Zapewne między innymi stąd bierze się ogólnie smutny i gorzki ton jego wypowiedzi. Odnotujmy jeszcze duże artykuły w tejże lewicowej Libération i w centrolewicowym Le Monde dotyczące raportu Rady Europy na temat domniemanej potajemnej współpracy krajów europejskich z CIA. Gazety te już w tytułach nie pozostawiają wątpliwości, że raport Dicka Martiego zawiera prawdę i tylko prawdę. Europejska pomocna dłoń dla CIA to Libération. Europa schwytana w pajęczynę CIA to Le Monde. Znacznie mniej miejsca poświęca temu tematowi Le Figaro i jest trochę ostrożniejsze, anonsując w tytule jedynie nowe oskarżenia w sprawie przerzucania więźniów CIA w Europie. Spośród tych wszystkich pism jedynie Libération napomyka o rzeczy o jednak niepośrednim znaczeniu, że mianowicie sam autor raportu wielokrotnie się w nim zastrzega, iż nie udało się zgromadzić jakichkolwiek solidnych dowodów na którekolwiek z zawartych w tym dokumencie twierdzeń, a więc jest to raport złożony z domniemań, przypuszczeń i niewątpliwie słusznie postawionych pytań. Jednakże odpowiedzi, jakich trochę na siłę stara się udzielić Dick Marty, wydają się nieco przedwczesne i pochopne. Jednakże gazetowe publikacje są skonstruowane tak, jakby nie mogło być żadnych wątpliwości co do prawdziwości formułowanych w nich zarzutów pod adresem 14 krajów członkowskich Rady Europy, w tym i Polski. Ile ma to wspólnego z dziennikarską rzetelnością, a ile z chęcią przyłożenia CIA i rządom ocenianym jako proamerykańskie, ocenią sami czytelnicy, choć trzeba przyznać, że jeśli nie czytało się samego raportu, łatwo dać się nabrać. Gwoli dziennikarskiej rzetelności właśnie odnotujmy, że w każdym razie jedno zdanie w komentarzu redakcyjnym Libération zawiera stwierdzenie, iż raport Martiego stanowi ujmującą syntezę informacji znanych, ale trudnych do udowodnienia. Koniec cytatu. Na koniec sięgnijmy jeszcze do katolickiego dziennika La Croix, który bardzo dużo miejsca poświęca w dzisiejszym numerze problemom ruchów migracyjnych na świecie, a są one, te problemy, naprawdę duże i często bardzo bolesne. Jedną z przyczyn tych problemów są rozbieżności interesów i płynące stąd trudności w uzyskaniu zgodnej współpracy. W komentarzu redakcyjnym La Croix czytamy, że uzgodnienia jednak postępują naprzód. W Dakarze spotkali się eksperci afrykańscy i europejscy, by na lipiec przygotować spotkanie polityczne mające na celu wypracowanie uzgodnionego planu działania. Myśli się o skojarzeniu represji i prewencji, o walce z mafiami i przemytnikami ludzi, o udzielaniu imigrantom pomocy w powrocie do kraju i o projektach pomagających w rozwoju ich krajów pochodzenia. Takie zsumowanie rozwiązań ma szansę na przyniesienie pewnego dnia owoców, pod warunkiem, pisze La Croix, że nie pozostanie ono na etapie pobożnych życzeń. Rozwój krajów uboższych nie jest tylko sprawą rządów i organizacji pozarządowych. To walka, która dotyczy nas wszystkich. Trzeba zgodzić się na poświęcenie na nią publicznych pieniędzy pochodzących z podatków, trzeba wspierać demokrację, nie godzić się na korupcję, chronić środowisko, by nie pogarszać skutków susz i pustynnienia, płacić sprawiedliwą cenę za surowce i tak dalej. Bardziej niż kiedykolwiek, kończy komentator La Croix, w naszym szeroko otwartym świecie ludzkie życia są powiązane jedne z drugimi. Europa może przeżywać tę współzależność jako groźbę albo zdecydować się na uczynienie z niej szansy.
Był to dzisiejszy przegląd prasy paryskiej w redakcji Piotra Moszyńskiego. Co nowego w Europie? Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Opublikowany raport Rady Europy spowodował protesty w wielu europejskich krajach, m.in. w Polsce, a także oburzenie w Waszyngtonie. Według tego raportu w 14 krajach europejskich zgodzono się lub tolerowano, aby CIA przewoziła czy przetrzymywała więźniów oskarżonych o działalność terrorystyczną. Takie działania są według autorów raportu pogwałceniem praw człowieka. Dodajmy, że premier Polski Kazimierz Marcinkowski uznał te oskarżenia jako oszczerstwa pozbawione podstaw. A jak oceniła ten raport Komisja Parlamentu Europejskiego zajmująca się również tym problemem? Pytanie zadam Piotrowi Zalewskiemu, attaché prasowemu tej komisji.
Komisja Parlamentu Europejskiego badająca pracę, czy też raczej działalność CIA na terenie Europy wydał komunikat szef komisji, pan Carlos Coelho, w którym oczywiście podkreślił wagę tego, co stwierdza pan Dick Marty, ale równocześnie nie wspomniał o kwestii, która zwłaszcza dla Polski ma zasadnicze znaczenie, czyli kwestii więzień CIA na terenie właśnie Polski i Rumunii. Jedyne, co zaznaczył, to, że jest to kwestia, którą Parlament Europejski, którą Komisja do Spraw Tajnych Lotów i Więzień CIA zajmie się w następnej połowie roku, czyli na jesieni. I dopiero na jesieni Komisja zacznie bardziej szczegółowo badać istnienie domniemanych więzień CIA w Rumunii czy też w Polsce.
A kiedy Komisja Parlamentu Europejskiego opublikuje swój własny raport?
Raport wstępny zostanie opublikowany już w lipcu. Znaczy głosowanie odbędzie się dokładnie w następnym tygodniu, głosowanie w komisji. Oczywiście ten raport nie będzie jeszcze raportem aprobowanym przez cały Parlament Europejski. Cały Parlament Europejski przegłosuje raport wstępny podczas sesji plenarnej właśnie lipcowej. Prawdopodobnie komisja, czy też prace komisji zostaną przedłużone o następne pół roku. Komisja ma sprawować mandatury dość rok, więc po pracach, które trwają już 6 miesięcy, Parlament prawdopodobnie udzieli Komisji pozwolenia funkcjonowania jeszcze przez kolejne 6 miesięcy. Raport ostateczny powinien się pojawić bądź pod koniec roku, albo na początku roku 2007.
Czy ten raport, który będzie głosowany w lipcu, będzie się różnił zasadniczo od raportu Rady Europy?
Różnił się będzie o tyle, że nie będą wymienione tam niektóre państwa, które były wymienione w raporcie Rady Europy. Między innymi prawdopodobnie nie będzie tutaj mowy o Polsce i o Rumunii, przynajmniej w kontekście domniemanych więzień CIA. Komisja ma prawdopodobnie zamiar zająć się tą kwestią dopiero pod koniec tego roku, czy też na jesieni. Niewykluczone jest to, że komisja też wyśle delegacje bądź do Polski, bądź do Rumunii.
Jakie wnioski po wizycie w Stanach Zjednoczonych wyciągnęli członkowie komisji?
Członkowie komisji wynika, że byli w pewnym stopniu mało zadowoleni z poziomu współpracy administracji amerykańskiej z komisją i z jej delegacją, chociaż zauważyli, że ten poziom współpracy był jednak troszkę większy niż w przypadku komisji, która badała w Stanach Zjednoczonych system Echelon. Więc tak jak mówił sprawozdawca komisji, pan Claudio Fava, na większość pytań, które zadawali członkowie parlamentu podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, członkowie administracji amerykańskiej odpowiadali no comment.
Z rzecznikiem prasowym Piotrem Zalewskim z Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw działalności CIA na terenie Europy rozmawiała Anna Bernhardt. Tu Paryż. W Częstochowie trwają dni w Lourdes, które są rewanżem za odbyty w 2004 roku Tydzień Polski poświęcony Częstochowie i połączony z trwającym wówczas we Francji sezonem polskim. W ramach Dni Lourdes w Częstochowie pokazano m.in. wystawę malarstwa i pokaz karate artystycznego. Oto reportaż naszej korespondentki Ewy Makulec.
Co jest największą atrakcją Dni Lourdes w Częstochowie?
Konkurs wiedzy o Lourdes, na który składały się trzy domeny: historia, geografia i współpraca między dwoma miastami.
Wystawiliśmy spektakl pod tytułem Parasol Strzają. To była taka atrakcja oferowana przez naszą szkołę.
Jesteśmy wdzięczni Stowarzyszeniu Przyjaciele Bez Granic, Amis Sans Frontières, którzy zebrali 2897 książek. Zbiór ten obejmuje literaturę klasyczną, jak i literaturę współczesną. Są też pozycje autorów mniej znanych. Mamy nadzieję, że ten zbiór książek francuskich nie tylko przyda się i wzbogaci wiedzę na temat kultury i języka francuskiego naszych słuchaczy, ale też jest to biblioteka, która jest otwarta dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dla nauczycieli języka francuskiego zarówno z Częstochowy, jak i z okolic Częstochowy.
Tadeusz Wrona, prezydent Częstochowy. Panie prezydencie, kolejny raz Lourdes, bliźniacze miasto, obecne jest w Częstochowie.
Tak, tylko tym razem w sposób wyjątkowy, bo podsumowujemy tą zakończoną już 15-letnią współpracę, która jest bardzo owocna w wielu dziedzinach. W zeszłym roku, we wrześniu, odbywały się tygodniowe dni Częstochowy w Lourdes, dni polskie, z udziałem również naszego ambasadora. Tym razem cały tydzień dni Lourdes w Częstochowie pod wysokimi patronatami ministrów spraw zagranicznych obu krajów, ministra Filipa Duste-Blazy, który był merem Lourdes i podpisywał z nami umowę w roku 90 i naszej pani minister spraw zagranicznych Anny Fotygi. Przyjechali goście z Lourdes, ale przede wszystkim bardzo wielu mieszkańców Częstochowy zaangażowało się w te uroczystości. Piękna inauguracja w sali sesyjnej Urzędu Miasta z występami przedstawicieli wielu szkół i placówek oświatowych częstochowskich, a więc usłyszeliśmy i francuskie piosenki. I...
No właśnie, bo panie prezydencie, dzięki tym dniom poznajemy naszych przyjaciół, mówiąc w języku francuskim.
Tak, poznajemy lepiej naszych przyjaciół, poznajemy również coraz lepiej język francuski. W wielu szkołach częstochowy język francuski jest językiem szkolnym. Również działa przecież Centrum Języków Europejskich, w którym jednym z działów jest również część francuska. Nasi goście przywieźli ze sobą również dużą bibliotekę, którą ofiarowali właśnie Centrum Języków Europejskich. To jest prawie 3000 woluminów bardzo ciekawych pozycji, które będą służyły naszym słuchaczom. To jest dar, który z tej okazji został przywieziony. No, ciekawostka jeszcze jedna. Otóż rzeźbiarze z obu miast, pan Jerzy Kędziora, znany częstochowianin, i rzeźbiarz z Lourdes, tworzą wspólne dzieło, wspólny pomnik, również z dłońmi osób, które współuczestniczyły w tworzeniu tej wymiany i zaprezentowany na zakończeniu Dni Lourdes. Chcę wspomnieć, że jednym z ważnych uczestników tych spotkań, i zresztą wszystkich dotychczasowych spotkań przez te lata, była pani Maria Teresa Chaubon, przewodnicząca Stowarzyszenia Błękitna Gwiazda z Lourdes, które bardzo wiele pomagało jeszcze w układzie charytatywnym przez wielu, wielu laty, a dzisiaj też wspiera szczególnie tą wymianę kulturalną i oświatową.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Tu Paryż. Piotr Błoński zaprasza teraz Państwa do wysłuchania felietonu Salony i Wystawy. Tak, mamy małą przerwę.
W paryskim Grand Palais, w jego głównej przestrzeni pod przeszklonym dachem i kopułą, jest wystawa o nieco pretensjonalnym tytule Siła sztuki. Ma ona swoją niedługą, ale burzliwą historię. Została zorganizowana na zamówienie premiera Dominika de Villepin, który, odwiedzając ubiegłej jesieni paryskie targi sztuki nowoczesnej FIAC, postanowił, że Paryż musi mieć swój przegląd współczesnej sztuki narodowej. Zrazu dobrze przyjęta propozycja ta wzbudziła następnie grat krytyk, gdy okazało się, że premier życzy sobie, by ujrzała światło dzienne już w maju. Termin wydawał się zdecydowanie za krótki. Dlatego współpracy odmówiły kolejno dwie osobistości ze świata sztuki, Jean-Louis Fromont i Catherine Millet, którym Ministerstwo Kultury chciało powierzyć organizację wystawy. Oddano ją zatem w ręce 15 niezależnych komisarzy, krytyków, muzealników, galerzystów lub wydawców na polu sztuki, którzy podzielili się sprawiedliwie tą ogromną przestrzenią. W międzyczasie kilku najbardziej znanych francuskich artystów, jak na przykład Gérard Fromanger, odmówiło udziału, widząc w tej wystawie narzędzie propagandy politycznej. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie było i nie ma żadnej eksploatacji politycznej tej wystawy. Przyznaje to nawet najbardziej opozycyjna prasa. Każdy z owych 15 komisarzy wystawia więc indywidualny wybór dzieł w sumie 200 artystów pracujących we Francji, niekoniecznie Francuzów. Wystawa spotkała się z pozytywnym przyjęciem. W większości komentarzy znajdujemy wyraz pewnego zaskoczenia, że mimo oficjalnego charakteru i arcykrótkiego terminu udało się zrobić wystawę wysokiej jakości. Naturalnie nie brakowało i krytyk, głównie dotyczących takiego i innego wyboru. Pojawiły się w artykułach listy artystów, których niesłusznie pominięto. Jedna z paryskich galerii zorganizowała nawet swój salon odrzuconych. Nie ma na tej wystawie Sophie Cal, która reprezentować będzie Francję na najbliższej Biennale Weneckiej. Nie ma też żadnego przedstawiciela pokolenia Support Surface. Poza tym nie są to zarzuty poważne, bo przecież wszystkich zadowolić nie sposób. Najbardziej widoczni na wystawie czy wystawach, bo niektórzy występują u różnych komisarzy, są tacy twórcy jak Giuseppe Penone, Valérie Favre, Gloria Friedman, Roman Opałka, Christian Boldonski, Stefan Pankrek, Alain Jacquet, Martial Res, Raymond Hens, Yves Bellorger. Najciekawszym dziełem jest z pewnością instalacja Annette Messager pod tytułem Mapa Francji. Zarys tej mapy tworzą pluszowe zabawki i zwierzątka, obok zaś jest panno z pomysłowymi improwizacjami rysunkowymi na motywie zarysu Francji. Dobra robota i dużo poczucia humoru. Ale czym właściwie jest ta wystawa? Ani wykładem sztuki najnowszej, ani pokazem programowym. Najbardziej przypomina targi sztuki, tylko że nie ma sprzedawców. Nie ma też objaśnień czy dokumentacji poszczególnych dzieł czy artystów, co można uważać za słabość, ale osobiście wolę, kiedy dzieła współczesne mówią same za siebie, bez sakramentalnych dwóch stron maszynopisu tłumaczących, co artysta chciał powiedzieć i jak to przeżywał. Ale dla widza nieobeznanego, choćby z grubsza z dzisiejszą twórczością, jest to chyba wystawa niezrozumiała. Pozostawia wrażenie pewnej globalnej spójności, ale równocześnie braku koordynacji między poszczególnymi komisarzami. Dużo jest dzieł przestrzennych, instalacji, stosunkowo mniej, jak na dzisiejsze gusta, dzieł wideo. Dużo refleksji nad relacją dźwięku i obrazu lub słowa i obrazu, niemało parodii, niewiele za to, jak na dzisiejszą Francję z kolei, sztuki zaangażowanej, czyli krytyki politycznej i społecznej. Właściwie tylko Télémaque i Hérault. Dobrze zresztą, bo to się zrobiło nudne. Wreszcie wśród tych kilkuset dzieł nie brak i rzeczy banalnych, akademickich, to nieuchronne, czy konformistycznych. Nie ma za to żadnych prowokacji. Nie sposób wysnuć z tej wystawy wyraźnego obrazu obecnej sztuki we Francji, bo w końcu człowiek gubi się w tej masie. Wychodzi się z wrażeniem oferty niespecjalnie frapującej, ale za to urozmaiconej. A chodziło o to właśnie, by pokazać rozmaitość. Bo premier Villepin nie miał bynajmniej na myśli samego tylko prestiżu francuskiej twórczości, lecz statystykę. Wynika z niej, że francuscy artyści są dziś słabiej notowani i mniej wystawiani niż ich koledzy z innych krajów, a francuski rynek sztuki pozostaje w ogonie nie tylko za amerykańskim. Ten pokaz, który ma być powtarzany co 3 lata, służyć ma ekspansji sztuki francuskiej na międzynarodowych rynkach. To z kolei sprawia, że należy z ostrożnością podchodzić do pochwał. Środowisko artystyczne, w tym krytyka, wystrzega się strzelania do własnej bramki.
Tu Paryż, pora na multimedia opracowane jak zwykle przez Stefana Rigera.
To będzie nasze lingwistyczne Waterloo. Załamuje ręce Claude Duneton w literackim dodatku do Le Figaro, pisząc o francuskiej CNN, międzynarodowej telewizji informacyjnej, o tymczasowej nazwie CII, która ruszyć ma pod koniec roku. Ten projekt, przeforsowany przez prezydenta Chiraca wbrew woli posłów i ekspertów, powstał pod jak najgorszymi auspicjami, jako dziecko mezalianzu między telewizją publiczną a cynicznie komercyjną jedynką. Otóż jakby tego jeszcze było mało, było, choć Jacques Chirac wyznaczył owej telewizji misję rozpowszechniania wartości Francji i jej wizji świata, jej zarząd ujawnił ostatnio, że nadawać będzie ona głównie po angielsku, nawet jeśli parę godzin dziennie zarezerwowanych będzie przypuszczalnie dla języka francuskiego. Innymi słowy, rzekome promowanie frankofonii polegać będzie głównie na konsolidowaniu rosnącej anglosaskiej hegemonii, co dotyczy tyleż języka, co wehikułowanej przezeń wizji świata, gdyż jednego i drugiego nie sposób całkiem rozdzielić. Od dziesięcioleci pogłębia się przepaść między napuszonymi deklaracjami o obronie francuskiego, a kakofonią działań i praktyczną indolencją, czytamy w periodyku La Gazette de la Presse Francophone. Z tego też powodu rzucił rękawice były minister kultury Jacques Ayagon, stwierdzając, że rezygnuje z funkcji prezesa TV5 frankofońskiej telewizji, gdyż władza ma to medium głęboko w nosie i w odróżnieniu od rządów Belgii, Kanady czy Szwajcarii nie kiwnęła nawet palcem w bucie, by wesprzeć jego działania. Francuska koncepcja obrony własnej kultury jest zaiste kuriozalna, podczas gdy inni, jak Anglicy czy Niemcy, skoncentrowali mniejsze w sumie środki na skoordynowanej akcji za pośrednictwem monopolów BBC i Deutsche Welle, Francja się rozprasza i trwoni większe pieniądze na utrzymanie 7 różnych ośrodków medialnych nastawionych na propagowanie francuskiej wizji świata. Z jednej strony mamy telewizję TV5 czy Euronews, z drugiej nasze RFI i Radio Monte Carlo nadające na Bliski Wschód, z trzeciej Canal France International, czyli bank obrazów wycelowany głównie w trzeci świat, a teraz jeszcze lada moment otworzy paszczę ów informacyjny bękart, jakim będzie francuska CNN, o wielokrotnie zresztą niższym budżecie niż jej anglosaskie konkurentki. Jeśli mamy zilustrować jakimś przykładem francuskie marnotrawstwo i bezmyślność widoczne w wielu dziedzinach, to trudno o lepszą ilustrację. Tymczasem projekt, jakiego bronili posłowie i eksperci, włącznie z posłami prawicy, był dużo bardziej racjonalny. Nowy kanał informacyjny sfederować miał wszystkie kompetencje TV5, RFI, AFP, Euronews, Bank Obrazów, Telewizja Publiczna, aby przedsięwzięciu nadać odpowiednią siłę uderzenia. Grabarz Piątej Republiki, jakim jest niewątpliwie prezydent Chirac, wolał zignorować opinię specjalistów, gdyż publicznemu sektorowi, politycznie zbyt nieposłusznemu, nigdy nie ufał. Francja tymczasem, gdyby zabrać się do tego racjonalnie, zbierając śmietankę z tego, co tu najlepsze, miałoby światu wiele do sprzedania. Pod względem chłodnego obiektywizmu tutejsze media nie wygrają zapewne z BBC, ale potrafią też pogłębić, skontrastować i ożywić informacje z większym nierzadko wdziękiem niż anglosaskie środki przekazu. Kanały informacyjne rozmnożyły się we Francji jak grzyby po deszczu i większość z nich, firmowana przez jedynkę prywatna LCI, tworzona przez Canal Plus i Tele, telewizyjna filia ekonomicznego radia BFM, europejska sieć Euronews, odwala kawał dobrej roboty, a nawet od kiedy naziemna telewizja cyfrowa, czyli TNT, podstawia Francuzom pod nos kilkanaście darmowych kanałów, uciekają tam najlepsi dziennikarze, zmęczeni indolencją i spiłowującą wszelkie kanty cenzurą w ogólnowojskowych, rodzinnych mass mediach. Zamiast połączyć siły, by wespół w zespół promować to, co Francja, kraj chory, ogarnięty histerią, w stanie ciąży urojonej i straconych złudzeń, ma mimo wszystko światu do sprzedania, władza raz jeszcze wybrała to, co paru kolegom zapewni ciepłe posadki, po to tylko, aby z wdzięczności odpłacili nam pięknem za nadobne, przemieniając polityczno-kulturalną klęskę pod Waterloo w przelotny propagandowy triumf pod Austerlitz. Następne miejsce zameldowania, przypominamy naszym władcom, to wyspa Świętej Heleny.
Mówi Radio France International. Oto magazyn kulturalny. Od śmierci Paula Cézanne'a minęło 100 lat. Rodzinne miasto artysty Aix-en-Provence postanowiło uczcić wielkiego malarza, prezentując 117 jego najwspanialszych obrazów i otwierając po raz pierwszy dla publiczności szczególnie ulubione przez niego miejsca. Wystawa zatytułowana Cézanne w Prowansji dostępna będzie dla zwiedzających od piątku 9 czerwca do 17 września. Głównym tematem prezentowanych na niej płócien, obrazów olejnych i akwarel pochodzących z muzeów i kolekcji całego świata jest rodzinny region malarza, którego z wyjątkiem pobytów w departamencie Île-de-France nigdy on nie opuścił, wielbiąc jego barwy i światło i przenosząc do swych dzieł jego niepowtarzalne piękno. Wystawa w 12 salach odnowionego z okazji roku Cézanna Muzeum Granet ułożona została geograficznie i tematycznie. W dwóch pierwszych salach zawisły płótna namalowane przez artystę w rodzinnej posiadłości Jade Buffon. Jedna sala poświęcona jest Estac, małemu portowi rybackiemu w Marsylii, gdzie artysta bywał w latach 1869-1885 i gdzie w 1870 roku dołączył do niego Émile Zola. Dwie inne sale zarezerwowane zostały dla widoków dwóch małych miejscowości w departamencie Bouches-du-Rhône, Bellevue i Gardanne. Specjalne miejsce zajmują obrazy góry Sainte-Victoire, którą Cézanne uwiecznił na płótnach 80 razy. Aix-en-Provence, które za życia malarza lekceważyło go lub, tak jak ówcześni krytycy, wręcz szydziło sobie z niego, do przygotowań obchodów setnej rocznicy śmierci zabrało się już 2 lata temu. W kwietniu bieżącego roku po raz pierwszy udostępniono publiczności 14-hektarową posiadłość rodziny Cézannów, gdzie powstało wiele pejzaży oraz portrety rodziców i przyjaciół. Otwarto także kamieniołomy Bibemus na stoku góry Sainte-Victoire. W Aix-en-Provence zwiedzić można poza tym pracownię de Love, do której Cézanne przeniósł się pod koniec życia i gdzie powstały jego słynne wielkie kąpiące się. Na głównym placu miasta odsłonięta została parę tygodni temu 2-metrowa statua z brązu wykonana przez holenderskiego rzeźbiarza Gabriela Sterka i przedstawiająca Cézanna w marszu ze sprzętem malarskim na plecach i twarzą zwróconą w kierunku góry Sainte-Victoire. 5 lipca u stóp tej góry Orkiestra Filharmonii Berlińskiej w czasie uroczystego koncertu poświęconego Cézannowi odegra 5. symfonię Mahlera. Rok Cézanna rozpoczął się w Waszyngtonie, gdzie do 7 maja w National Gallery of Art czynna była wystawa Cézanne w Prowansji. Wielka retrospektywa Cézanne i Pizarro, która zakończyła się w końcu maja w Muzeum Orsay w Paryżu, przyciągnęła przeszło 400 tysięcy zwiedzających. Wielu było wśród nich turystów zagranicznych. Okazuje się bowiem, że nazwisko Cézanne działa jak magnes, głównie na Amerykanów i Japończyków. Cytują je niemal wszystkie amerykańskie agencje podróży oferujące wycieczki na południe Francji. Cirque Terras proponuje na przykład specjalną podróż śladami Cézanna i Van Gogha do Aix-en-Provence i Arles. Następnym etapem tej podróży są Nicea i Saint-Paul-de-Vence, miejscowości, w których żył i pracował Matisse. Amerykanie dobrze znają płótna Cézanna. Można je przecież zobaczyć w muzeach Chicago czy Nowego Jorku. Przyjeżdżają jednak do Francji po to, by móc je obejrzeć, jak mówią, w ciepłym świetle Prowansji. Specjalnością małżeństwa Barbary i Piotra Lorków jest ceramika. Obrazy malowane na kaflach ceramicznych techniką szkliwną, rzeźby ceramiczne, ceramika użytkowa, wazony, talerze, serwisy do kawy i herbaty, biżuteria. Swymi cudami podbijali oni ostatnio Paryż. O wystawie w jednej ze 130 galerii Viaduc des Arts i o swej pracy opowiadają przed moim mikrofonem Barbara i Piotr Lorkowie z Warszawy.
Pomysł urodził się zarówno w naszych głowach, bardzo marzyliśmy zawsze o takiej wystawie, natomiast bardzo nam tutaj w tym pomogła nasza przyjaciółka paryska, która mieszka tutaj już od jakiegoś czasu, Monika Banczyk. Muszę tutaj wymienić jej nazwisko, ponieważ bardzo wiele jej zawdzięczamy. I oczywiście samo miejsce, pomysł miejsca też nie był przypadkowy, ponieważ od jakiegoś czasu, tak jak śledzimy różnego rodzaju wydarzenia artystyczne w Paryżu, zorientowaliśmy się, że Viaduct des Arts jest takim miejscem promującym taką nową sztukę i młodą, i taką najbardziej trendową. No i to nam bardzo zaimponowało, bardzo chcieliśmy, marzyliśmy o tym, żeby tam właśnie pokazać nasze rzeczy.
Teraz pytanie, czy każdy z Was ma swoją specjalność w ceramice? Czy robicie wspólnie to, co pokazujecie później?
Od pewnego czasu jakby najbardziej nas obydwoje fascynuje malowanie podszkliwne, taka dosyć specyficzna technika przy pomocy farb nazywanych angobami. Maluje się na surowej glinie, później to się wypala, szkliwi powtórnie. I obydwoje jakby działamy na tym polu, natomiast każde z nas troszkę inaczej. Barbara głównie jednak tworzy obrazy ceramiczne, ja natomiast jakoś wolę malować talerze, duże patery, takie no, charakterystyczne może dla mnie jakieś wzory, dekoracje.
No ja z kolei bardziej poszłam w kierunku tych obrazów, ponieważ mnie w pewnym momencie jakby zainspirowały do malowania tych obrazów anegdoty. I no nie ukrywam, tutaj jestem pod dużym wrażeniem różnych scen z filmów. Zaczęło się od Almodovara, takimi śmiesznymi scenami, na przykład z filmu Kika, czy Wszystko o mojej matce. I to były takie filmy, które gdzieś bardzo silnie na mnie oddziaływały obrazami. Zresztą tam jest też w tych scenach bardzo dużo ceramiki. I może przez to ta więź, jaka się wytworzyła między mną a tymi scenami. Więc zaczęłam to, za wszelką cenę próbowałam to odtworzyć, zobaczyłam w tym jakiś sens. I tutaj te moje sceny, te anegdoty przede wszystkim pokazują jakieś emocje między ludźmi. Często takie w sposób taki tragikomiczny trochę przedstawione i często taki właśnie śmieszny. No ale tak je widzę i tak może podobnie jak właśnie tutaj w tym momencie Almodovar też te rzeczy zauważam i też wydają mi się istotne te sprawy między ludźmi. I dlatego jakoś skupiłam się na tym ostatnio. A maluję z kolei podszkliwnie, bo to mnie gdzieś bardzo emocjonuje, bo to jest śmieszna, to jest trochę magiczna historia, dlatego że te obrazy po prostu się zmieniają pod wpływem temperatury. To nie jest tak jak namalować coś na płótnie i już się właściwie widzi finał tej pracy, bezpośrednio wychodzi on spod pędzla, tylko spod tego pędzla coś wychodzi, potem się to szkliwi i wkłada się to do pieca. I czasami te kolory wychodzą w ogóle w nieprzewidywalny sposób i to mnie najbardziej chyba fascynuje. Gdzieś trochę tej magii, tej chemii, która temu towarzyszy i to jest takie niespotykane zupełnie, wydaje mi się, zupełnie nowe. I tak jakoś wciągnęło mnie to od kilku lat, nie mogę z tego wręcz się wycofać.
Jesteście absolwentami Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, prawda? Jak to się stało, żeście właśnie wybrali ceramikę po studiach rzeźby?
No chyba ja pierwszy jakoś taki miałem ten romans z ceramiką, a później Basia miała romans ze mną, no i tak już zostało, że obydwoje żeśmy wpadli tak w tą ceramikę. Tak. Ja robiłem dyplom scen, mimo tego, że w pracowni rzeźby, ale był wykonany w materiale ceramicznym, wypalany w takim klasycznym piecu opalanym drewnem. No i tak się złożyło, że ja Basia również kilka lat później swój dyplom też w tym piecu wypalała, no i tak zostało. Wypalamy dalej.
I nie żałujecie decyzji?
Nie żałujemy, nie, już śmiałam się wiele razy, że to jest trudna miłość, bo rzeczywiście wymaga wielkiego oddania, poświęcenia, niesamowitej dyscypliny, bo takiej dnia codziennego dyscypliny przede wszystkim, bo jednak jakiś cykl tego pieca musi być zachowany i po prostu gdy się czegoś zaniedba, to potem to się konsekwencje są czasami bardzo smutne nie, i wymaga też dyscypliny z tego powodu, że te rzeczy, które się wkłada też muszą być w jakiś uporządkowany sposób wkładane, żeby potem to wyjąć w całości w jednym kawałku na przykład. Także z wielu powodów to jest taka dyscyplina, o której w sumie mało się wie i mało się słyszy. Natomiast nazywam to trudną miłością dlatego, ale z drugiej strony jest to tak pasjonujące i przyjemność otwierania pieca, w którym są poszkliwiane rzeczy i dopiero ukazują się te kolory. To jest wielkiej skali przeżycie. I to się odbywa czasami w godzinach rannych, a czasami w środku nocy to robimy i to jest niezależnie od pory dnia, my po prostu biegniemy tam jak do narodzin dziecka, żeby zobaczyć, co się w tym piecu właśnie wydarzyło. Także to jest ta pasja.
I co się dzieje później z tymi rzeczami, które właśnie wyjmujecie z pieca?
No cóż, robimy wystawy, wstawiamy do galerii, sprzedajemy, no żyjemy z tego po prostu, ze sprzedaży tych naszych dzieł.
No próbujemy jakoś
mniejszych i większych
to robić od kilkunastu lat właściwie. Dotychczas byliśmy na polskim rynku, w sumie no chyba nawet już trochę znani. No a teraz próbujemy też tutaj jakoś zaistnieć i jakoś promować polską sztukę we Francji, bo wydaje nam się to dosyć istotne. No też mieliśmy jakieś już realizacje czy wystawy za granicą i tutaj mogę wymienić Anglię czy Niemcy. No, we Francji jesteśmy po raz pierwszy. Próbujemy tutaj jakby zaistnieć na tym i rynku, i w galerii sztuki.
O ceramice artystycznej opowiadali Barbara i Piotr Lorkowie z Warszawy. Ostatnią pozycją naszego programu będzie magazyn Agnieszki Kumor, muzyka ze świata.
Wyjechać za odległy horyzont było zawsze moją mrzonką, a teraz, kiedy już tam jestem, silę się półgębkiem na smutny uśmiech. Moje życie jest włóczęgą dziecka z Cap Vert, a spokój nie nadchodzi. Te melancholijne i jednocześnie trzeźwe słowa pochodzą z najnowszego albumu Cezary Évory Roga Mar, którego będziemy dziś słuchać. Wydany 3 lata po nagrodzonym Grammy Award Voz d'Amour, Roga Mar jest 10. w karierze tej niezwykłej artystki bosonogiej diwy, która choć podróżuje wiele, zdobywa nagrody, a nawet jako zasłużona artystka została wyróżniona francuskim orderem sztuk i literatury. Nigdy nie opuściła rodzimego Mindelo na São Vicente, w archipelagu Cap Vert, gdzie się urodziła i gdzie zadebiutowała w wieku 16 lat. To tam częściowo nagrany został Roga Mar. Drugim miejscem, które sobie ulubiła i gdzie nagrywa, to Paryż. Orkiestrowe partie dodał w Rio de Janeiro Jacques Morellenbaum, autor aranżacji współpracujący z Caetano Veloso. Afryka jest na tej płycie wszechobecna. Afryka, Afryka, Afryka nasza, Afryka, 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 Afryka minie, Afryka nasza. Styl Jacques Lerien, conscience Jacques Anouvia, Jacques Ivora, va enfrentar realidade, un povo sofredor, Jacques Almacedor, para bem viver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, manhã África tá ser feliz um dia. África, 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 África minha, África nossa. África, 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 berço de mundo, continente fecundo. Cântec Senegal, Caber, Manes, Oreul, Sumuia Bone, Nyari, Reu, Ibenel. Samagente, Gimang, Nyan, Yala, Mon, Bako, Africa, Don, Ben, Reu, Ndakhia, Disunuia. Africa, 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 Yamanga, Yelo, Yamanga, Fanan. Africa, 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 yamanga yelo, te yamanga ifana. Seu Jacques Lerien, consciência já está no fiar. Já chega a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calmacedor, para reviver na página progresso. África, 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 África minha, África nossa. África, 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 berço de mundo, continente fecundo.
Ben yalla wan mako Africa don ben rew ndax modi suñu ya Africa 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 jamanga yelo jamanga ifana Africa 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 jamanga yelo te jamanga ifana Africa suñu
Większość piosenek z Roga Mar to owoc pracy kapwerdyjskich autorów i kompozytorów ścisłej grupy współtworzącej od lat z Evorą. Zaproszonych zostało kilku gości, jak francuski piosenkarz Kali, Ismael Lo, którego słyszeliśmy w Afryka Nossa i który był współautorem piosenki, artyści z Senegalu i São Tomé. Tytuł albumu Roga Mar oznacza modlitwę do morza. Znalazły się na nim fado i morny o miłości, o utracie bliskiej osoby, o życiu na São Tomé, o jego mieszkańcach, których życie upływa w rytmie oceanu. W Paryżu prawdziwą furorę zrobił mały stateczek kołyszący się na falach, wyruszający w codzienną odyseję. Na pokładzie wszyscy czepiają się, czego tam mogą, i proszą dziewicę Marię i świętą Barbarę o zmiłowanie.
Na sana me veia na odisseia de cada dia pro ataba pro atabi na quebaro tu senta aguenta tu senta rogar Virgem Maria pega pega Santa Bárbara roga roga Virgem Maria pega pega Santa Bárbara poucas ilhas é um povo marinheiro mas sou pra viajar longe Moto nos mar, é nem brincadeira, ele tem história, nasce glória, mar de saudade, já separou, mar a mim, que tá unindo, mar que tá nepão, mar que tá trazendo, naquele barquinho, no momento que ele anda grande, tu tenta poder acreditar, mar é ser, só pra peixe. Sopa, peixe e pescador Roga, roga, Virgem Maria Pega, pega, Santa Bárbara
Roga, roga, Virgem Maria Pega, pega, Santa Bárbara
Povo das ilhas é um povo Marinheiro, mas sou pra viajar longe. Moto nos mar, é nem brincadeira. Ele tem história, nasce glória. Mar de saudade, dá separão. Mar a mim, que tá unindo. Mar que tá levando. Mar que tá trazendo. Naquele barquinho, na momento que vai na grande. Tu tenta por acreditar. Mar é feio, sopa peixe, sopa peixe e pescador. Roga, roga, Virgem Maria, pega, pega, Santa Bárbara.
Roga, roga, Virgem Maria, pega, pega, Santa Bárbara. Roga, roga, Virgem Maria, pega, pega.
Roga, roga, Virgem Maria, pega, pega, Santa Bárbara.
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 Roga, roga, Virgem Maria, pega, pega.
głos Cezary Ewory, który góruje nad instrumentalizacją, jest spokojny, silny i delikatny zarazem. Najczęściej prowadzi łagodnie frazę, ale potrafi też posiekać ją, gdy trzeba. Jest wtedy dramatyczny i skory do konfrontacji, jak ocean, który obecny jest niemal w każdej piosence i stanowi przewodni temat albumu. Cezary Ewora szepcze nam do ucha prawdy o życiu, które jest jak jej głos, słodko-gorzkie, ale zawsze warte przetańczenia. W zaułku rybnym, och mój stary, jakiż rwetes, poszło o zupę z ości, potraktowano mnie jak zbrodniarkę i odprowadzono do granicy, co też moja rodzina na São Vicente powie na moją przygodę w Lizbonie. Ach, ci kreolczycy z metropolii, wyzbyci taktu, robią w balona maluczkich. Cezary Ewora. W ironicznej piosence Manuela de Novassa, zaułek rybny, Travessa de Pesera.
Travessa de peixeira ocupado, num corte vês, queres quebrar, queres rebentar, queres voltar para a fronteira. Na travessa de peixeira ocupado, num corte vês, queres quebrar, queres rebentar, queres voltar para a fronteira. Já me capo de barco a São Cento, espianha gente ou que afronta, cá sabem que sei que este dizer tinha poucos mitos. Na Lisboa, já me capo de barco a São Cento, espianha gente ou que afronta, cá sabem que sei que este dizer tinha...